Tomasz Olszewski, witam ponownie. Prawie 6 minut po godzinie 12, a za chwilę porozmawiamy z tym, którzy się doskonale znają, bo są po prostu ludźmi morza albo ludźmi zajmującymi się tą tematyką, o tym, jak to się zdarzyło z polskimi marynarzami porwanymi przez nigeryjskich piratów, jakie są szanse na rychłe pojawienie się tych ludzi z powrotem w domu albo w bezpiecznym miejscu i o innych sytuacjach związanych właśnie z tym zjawiskiem, które wydawać się by się mogło kojarzyć się z latami minionymi, z wiekami minionymi, czyli piractwem, a się okazuje niezwykle intratnym chyba źródłem dochodów dla wielu osób na świecie. Goście w studiu Radia Gdańsk, kapitan żeglugi wielkiej Marek Buś, dzień dobry.
Dzień dobry.
Kapitan żeglugi wielkiej Jerzy Sobecki, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Piotr Stareńczak z portalu morskiego, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak chociażby można wyczytać ze strony internetowej Radia Gdańsk, porwani polscy marynarze skontaktowali się z rodzinami, nie są ranni, czują się dobrze, prawdopodobnie są na lądzie. Informacja o nawiązaniu kontaktu potwierdziła zatrudniająca ich firma Euroafrika. Porywacze będą żądali okupu. Czy panom się zdarzyło podczas pracy na morzu jakaś taka sytuacja związana z piratami?
Z piratami? Dokładnie. No nie. Ja pływałem w tym rejonie, ale z piratami jako takimi nie miałem styczności. Za to no, byłem ostrzegany przez armatorów, przez czarterującego, żeby uważać, żeby i tak dalej. To instrukcje były dokładne, jak się zachowywać, co robić.
No właśnie, to jak się zachowywać i co robić w takim razie?
No, bo tak, mówimy ciągle o Afryce Zachodniej oczywiście, czyli Lagos, okolice, Nigeria. No więc tam piraci, którzy tam napadają, nie są to piraci tacy jak Somalijscy, nie porywają statków raczej, ale napadają i rabują, o tak bym to określił. Bunt, rzeczy z buntu, czyli papierosy, alkohol, no wszystko co tam, no i pieniądze oczywiście, bo takowe każdy kapitan w kasie statkowej posiada. No a i to jest ich główny łup. Oczywiście farby, liny, no to wszystko, co się
wszystko, co się może przydać po prostu.
Tak jest. No i ja pamiętam, tylko może tutaj ktoś mnie z panów wspomoże. Ja pamiętam, było takie zajście, to jeszcze była komuna, statek Łokietek. Czy ktoś z panów sobie przypomina? Został ostrzelany. Fakt to, że to nie było w Nigerii. To było gdzieś u wybrzeża...
Erytrea może, czy tak jest. Somalia.
Został ostrzelany. Załoga ciągnięta, też załoganci byli porwani. Byli gdzieś tam uprowadzeni na pustynię. Pamiętam, kapitan Sikorski chyba był wtedy na tym statku. No ale trudno mi powiedzieć... Nie miałem, tak jak mówię, nie miałem styczności takiej, chociaż też i zawsze się tam mówiło, no bo w Afryce Zachodniej nigdy nikt nie mówił o konwojach. Instrukcja, ja pływałem w czarterze takiej dużej kompanii japońskiej MOL, no i mieliśmy 3-4 razy dziennie instrukcje, jak się zachowywać, czyli nie zatrzymywać statku, czekając na pilota, nie zatrzymywać go, cały czas być w ruchu i to nie tam powolutku, tylko cały czas pływać cała naprzód, żeby no, nie było możliwości, żeby wsiedli. Chociaż to jest, wszyscy, bo tak, radiosłuchacze i wszyscy tacy niezwiązani ludzie z morzem myślą, że statek to płynie bardzo szybko, a statek nie płynie. No, statek taki przeciętny, który płynie, to już nawet nie przeciętny, to już jest szybki, możemy nazwać 20 węzłów, to jest tylko niecałe 40 km na godzinę. Także, a taka łódka z silnikiem Johnsona czy innym potrafi płynąć dwa razy tyle, także to już jest 80 km na godzinę. Jedyna sprawa, która no, ratuje, to jest to, że oni nie mają dużych zbiorników paliwa i oni się muszą liczyć z tym, że później mogą nie wrócić tam, gdzie chcą i wtedy rezygnują z pogoni za statkiem. No, to jest jedyna rzecz. No, tak tylko ucieczka, no, i nic więcej nie ma. No.
Tutaj pan kapitan Marek Buś kiwał głową, czyli tam do tej pory dawali się przede wszystkim chyba we znaki ci piraci z tej drugiej strony Afryki, prawda?
Tak, bo to są zupełnie różne akweny pod każdym względem. Po pierwsze, do Nigerii się pływa, czy w ogóle do portów Zatoki Gwinejskiej, bo to nie są tylko piraci nigeryjscy. Ten rodzaj przedsiębiorczości, bo to są generalnie biznesmeni. Uprawia się bodajże chyba od Sierra Leone aż do Angolii. Całe to wybrzeże jest zagrożone. Natomiast koło Somalii się tylko przepływało, czyli właśnie można było organizować konwoje. To jest jakby jeden aspekt, natomiast drugi to jest kwestia państw nabrzeżnych, bo w Somalii nie było państwa, państwo upadłe i to była, powiedziałbym, sytuacja wygodna. Czyli można było wysłać marynarkę, bo nie trzeba było z nikim negocjować żadnych spraw dotyczących suwerenności. Natomiast po tej zachodniej stronie Afryki są jednak państwa. To, że są to państwa skorumpowane, to oczywiście niezwykle komplikuje sytuację. Tam na przykład jest bardzo trudno wozić ochroniarzy, bo oni mają jakieś wewnętrzne przepisy. W różnych krajach zdarzały się incydenty, jak aresztowanie ochroniarzy, zabieranie im broni, różnego rodzaju szykany, prawda? Czyli jakby to trzeba uzgodnić. To jest prawdopodobnie dążenie do tego, żeby zatrudniać własnych. A z kim współpracują ci właśnie, to też
tak
nie wiadomo.
Tak naprawdę jak się zatrudni, prawda, piratów, to przestaną napadać.
Więc ta sytuacja w Zatoce Gwinejskiej jest na pewno trudniejsza, no przede wszystkim dla armatorów. I istnieje oczywiście druga strona medalu, że jest to zajęcie w zasadzie, znaczy jest to niebezpieczeństwo dla statków i załóg, ale powiedziałbym niskiego poziomu. W zeszłym roku zginęły w czasie tego rodzaju zdarzeń, których było co najmniej 300, jak IMO podaje, czyli Międzynarodowa Organizacja Morska, no, a jeszcze oprócz tego jest wielka, taka ciemna liczba, to zginęły 3 osoby. Na przeszło 1000 ludzi, o których wiemy, że na pewno zginęli na pokładach.
Mówimy cały czas, tak?
Mówią o piractwie na całym świecie. Czyli jeżeli mamy incydent, jakim jest tak zwana całkowita utrata statku, to nam ginie tam średnio 2,5 czy 3 osoby, a tu jeżeli mamy incydent piracki, no to ginie jedna osoba, prawda, na 100 takich zdarzeń. Więc to w pewien sposób wyjaśnia, dlaczego nie ma takiego znacznego nacisku na to, żeby to w sposób radykalny zwalczyć. Bo to tak trzeba powiedzieć. Oczywiście wszystko się może zdarzyć, ale ci ludzie tam w Nigerii są bezpieczni i piraci robią wszystko, żeby im się nic nie stało. Jakby ten wektor jest zupełnie inny, bo oni są ludźmi interesu, muszą liczyć, prawda, kwestie koszt-efekt, muszą to badać. Jak coś się komuś stanie, to ten koszt może być wówczas dla nich niewyobrażalnie wysoki. Przede wszystkim ten łańcuch korupcyjny wówczas się zwykle rozpada.
No tak, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że w dzisiejszych czasach są też grupy powiązane z Al-Kaidą i radykalne grupy muzułmańskie, których pieniądze nie interesują.
Ale jeszcze się na morzu nie objawili. Na morzu nie.
Już na lądzie.
Tak. Więc przed nimi też ich pilnują.
Oczywiście, ale mam nadzieję, ale to teraz nie wiemy, bo tam się przecież tak bardzo dynamicznie rozwija. Te sytuacje się rozwijają teraz na tych państwach wyznania pachometańskiego, że nie wiemy, jak to wygląda i nie daj Boże, żeby tak było, że porwani zostali przez taką grupę, bo wtedy to już wiadomo, co jest.
Już na początku roku były sygnały o tym, ktoś przestrzegał, że piraci właśnie z tego kręgu mogą się pojawić nawet na Morzu Śródziemnym.
A statystycznie, bo pan też śledził te statystyki z ostatnich lat, jak to wygląda? Czy ta Zatoka właśnie Gwinejska, czy ta druga strona Afryki, gdzie jest więcej takich zdarzeń?
W ostatnich latach mocno zmniejszyło się zjawisko piractwa w rejonie Somalii. To jest przede wszystkim efekt skoordynowanych działań wielu państw, zwłaszcza w ramach NATO. To jest efekt wysyłania tam jednostek marynarki wojennej do ochrony, do organizowania konwojów. I zjawisko w Somalii prawie zanikło. Jeżeli mieliśmy w Somalii incydentów w latach 2009-2011 na poziomie 160 kilku, 180, to już w 2012 roku były to tylko 32 incydenty, a w 2013 tylko 2. I podobnie mało od tego czasu również. Co więcej, w latach 2008-2011 było mniej więcej od 30 do niespełna 50 porwań statków. Natomiast w 2013 zaledwie dwa takie przypadki. Także
z tym zjawiskiem można walczyć, jak się okazuje.
Jak się okazuje, no ale pan kapitan Buś właśnie wyjaśnił, dlaczego było możliwe walczenie i skoordynowane działania społeczności międzynarodowej u wybrzeży Somalii, a dlaczego jest to utrudnione gdzie indziej. Teraz środek ciężkości przeniósł się między innymi do Afryki Zachodniej, jeżeli chodzi o liczbę incydentów i ciężar gatunkowy incydentów, ale przede wszystkim do Azji Południowo-Wschodniej, czyli rejon Cieśniny Malakka i niedaleko Singapuru i tak dalej. I rzeczywiście to jest jeden z najważniejszych, szlaków żeglugowych na świecie, podobnie jak było u wybrzeży czy w okolicach Somalii.
W 2009, kiedy, jak tutaj pan wspomniał, była wielka aktywność tych, prowadziłem statek z Chin, nowo wybudowany statek z Chin, prowadziłem do Europy, właśnie do kanału Suezkiego i no i tak, i też było, że będziemy w konwoju. Nie widziałem żadnego konwoju, chociaż musiałem czekać, że niby on się formuje, ale przecież ten konwój nie może być tak rozciągnięty, żebym ja go nie widział, tak? To raz, że będzie osłona tam jakichś jednostek wojskowych i tak dalej, marynarki. Nic nie widziałem. Tylko dostawaliśmy znowu od centrum, które znajdowało się w Kuwejcie, dostawaliśmy, że tutaj porwali, przed nami porwali, za nami porwali, no jakoś myśmy szczęśliwie przeszli. Także to, dlaczego się to zmniejszyło? Nie wiem, czy do końca pan wie, jak to sprawa wygląda. Są prywatne firmy, amerykańskie przeważnie, które zatrudniają przeważnie komandosów i strzelców wyborowych i oni są okrętowani na statek przez armatora. To są trzech facetów, którzy siedzą na mostku tak jak nawigatorzy, mają swoje wachty, mają broń ze sobą, z noktowizorami, mają amunicję. I bo byłem w takiej kompanii, który chodził między którymś z portów tutaj Zatoki Perskiej i Somalią z kontenerami. I tak ci faceci siedzieli cały czas na statku. Jaka jest procedura, że kiedy widzą, że ściga jak jakaś łódka, oni z trzech się zbierają, strzelają do tego. Zresztą film był na YouTubie ostatnio, jak marynarka wojenna tam chyba amerykańska załatwiała sprawę. No i to na tej samej zasadzie wygląda to na statkach obecnie. Dlatego tak to się radykalnie zmniejszyło.
No wynajmowanie prywatnych ochroniarzy to oczywiście swoją drogą i to na pewno miało znaczenie, ale nie możemy bagatelizować efektów tych wysiłków społeczności międzynarodowej, NATO i tak dalej. To jednak też miało realny wpływ.
Ale tutaj z tego, co wcześniej pan kapitan Buś mówił, to taka sytuacja nie wchodzi w rachubę, prawda? No bo Nigeryjczycy jakby nie zgodzą się na to, żeby byli ochroniarze ci. Właśnie, czy mogą się nie zgodzić? Czy istnieje taka możliwość?
Te sprawy, znaczna część tego, o czym mówimy, czyli jest regulowana przez prawo międzynarodowe, ale w nim są ogromne luki i reguluje to prawo zwyczajowe. Z prawem zwyczajowym to jest tak, że jedni je uznają, drudzy nie. No bo na przykład zaokrętowanie załogi, nawet wojskowej, nawet funkcjonariuszy policji, czy ludzi, którzy są w czynnej służbie wojskowej i uzbrojenie statku handlowego nie zmienia jego statusu. Ale to nie jest nigdzie zapisane. To wynika, powiedzmy sobie, z precedensów, starych orzeczeń. Mówimy, że jest taki zwyczaj. Ale ktoś może powiedzieć, a nie uznaje takiego zwyczaju. Proszę mi tutaj takich ludzi nie okrętować, już nie będę przyjmował. Proszę ich wysadzać tam na 12 mili od brzegu, gdzie się zaczynają wody terytorialne i trudno z tego rodzaju prawem wewnętrznym walczyć, prawda? Także to na pewno nie ma wielkich nacisków dyplomatycznych, bo podkreślam, w zasadzie nie ma ofiar. Nie ma ofiar. Tutaj ofiarą są, że tak powiem, pieniądze i koszty, które w 100% z zasady zwraca ubezpieczyciel, bo myślę, że nikt nie pływa w tej chwili do zachodniej Afryki, nie ubezpieczając się na tego typu zdarzenia.
A ubezpiecza się od właśnie ataku piratów, od porwania statku, od uprowadzenia załogi?
Od wszystkich kosztów, które może to wywołać.
Czyli na przykład okup, który jest wkalkulowany, prawda, w tę działalność?
Tak, tak. Ten okup zwykle wypłaca armator i potem ubezpieczyciel mu to zwraca. Oczywiście mało na ten temat wiemy, bo to się wszystko robi po cichu. Dzisiaj ja na przykład jestem pewien, że tam działa przede wszystkim pośrednik, który dąży do tego, żeby nie angażować państwa. Także od tego pośrednika nie wszystko dowie się armator, a polskie władze dowiedzą się jeszcze mniej. Także to jest taka rzecz, która się gdzieś odbywa w takiej, powiedziałbym, sferze szarej dyplomacji.
W ogóle część ataków na statki nie jest raportowana w ogóle przez armatorów, dlatego że oni obawiają się konsekwencji finansowych. Na przykład dla armatora, który nawet nie ucierpi bezpośrednio w ataku, nawet jeżeli to jest tylko próba ataku nieudana, to dla takiego armatora stawki ubezpieczeniowe szacuje się mogą wzrosnąć o około 30%.
Króciutką przerwę zrobimy. 603-0606-06 to jest numer dla naszych słuchaczy, a wracamy po tej przerwie. Goście studiu Radia Gdańsk, kapitan żeglugi wielkiej Marek Buś, kapitan żeglugi wielkiej Jerzy Sobecki i Piotr Stańczyk z portalu morskiego.pl, a przy naszym telefonie pan Zbyszek. Dzień dobry, panie Zbyszku.
Dzień dobry.
Bo pan w tej chwili od 3 lat w Angolii, tak?
Tak. Ja pracuję w Angolii. Na szczęście Angola to jest państwo, gdzie te ataki pirackie zdarzają się bardzo rzadko i jest dosyć dobra ochrona, ale w Nigerii z tego, co z relacji, w zasadzie z pierwszej ręki mogę opowiedzieć taką historię, gdzie atak piracki się zdarzył i niestety 2 osoby zginęły w tym ataku.
A to podczas ataku, jak rozumiem, tak?
Tak. Podczas samego ataku. Już później oczywiście armator wypłacił pieniądze, ale podczas ataku niestety 2 osoby zginęły. Wyglądało to w ten sposób, że piraci po prostu zaatakowali statek. Jeden z marynarzy, który w zasadzie pełnił wachtę nocną, w ciągu dnia spał, był nieprzygotowany, niepoinformowany. Niestety nikt tego alarmu nie ogłosił. I w momencie, kiedy ktoś walił do drzwi jego kajuty, on agresywnie je otworzył. No i w tym momencie pirat tak samo był nieprzygotowany i po prostu wystrzelił niestety i zabił go na miejscu. A druga śmierć na tym statku to była w momencie, kiedy ta grupa piratów, która zresztą potem się okazała w ogóle, tak jak panowie na antenie mówili, tam rzeczywiście jest korupcja i wszystko to jest zorganizowane, a ci akurat nie byli w ogóle przygotowani. Zdarzyła się w kabinie kapitana. No i wyglądało to następująco, że kapitan razem z drugim oficerem byli w tej kabinie. Piraci, że tak powiem, zostali wyprowadzeni z równowagi przez kapitana, bo on nie miał tam żadnych pieniędzy akurat, ani niczego takiego, co mogliby ukraść, a sami piraci po prostu nie chcieli mu wierzyć i zaczęli strzelać i rykoszetem drugi oficer niestety dostał i na miejscu tak samo umarł. Więc tak historia wyglądała.
Dziękujemy bardzo. No to w takim razie spokojnej pracy, chociaż Angola daleko, ale życzymy spokojnej pracy, panie Zbyszku. I teraz usłyszeli panowie tę historię, no czyli to potwierdza to, że jeżeli dochodzi do jakichś tragicznych wydarzeń, to raczej podczas ataku, a już nie po tym, kiedy on ma miejsce, kiedy kto kogoś uprowadzą, to raczej czekanie na pieniądze, jak rozumiem. I dbanie o to, żeby tym zakładnikom nic się nie stało, no bo to są przeliczalne kwoty, wszystko.
Istnieje taka formalna, że tak powiem, skala agresywności, którą podaje AIMO prawdopodobnie za kimś, kto to w sposób bardziej profesjonalny monitoruje, bo przypomnijmy, że w tej chwili są 2 placówki NATO. Jedna jest właśnie u wybrzeży Somalii i oczywiście mamy tam do czynienia, prawda, z siłami zbrojnymi, natomiast Zatoka Nigeryjska też jest monitorowana przez NATO, ale to jest już tylko działanie o charakterze, no powiedziałbym, z punktu widzenia marynarzy doradczym przede wszystkim. Więc w tej skali podobno Zatoka Gwinejska jest najbardziej jakby brutalna. W sensie tym piraci są najbardziej brutalni i są też najlepiej przeszkoleni wojskowo, bo to są często prawdopodobnie byli rezerwiści. Także to są ludzie, którzy są obeznani z bronią i powiedzmy sobie takimi procedurami lepiej niż na wschodzie. Afryki. I nie wiem, z którego roku była ta opowieść, bo jest znany też z wód nigeryjskich incydent, kiedy został zaatakowany statek, na którym byli żołnierze marynarki wojennej nigeryjskiej i też doszło do wymiany ognia. Piraci byli na tyle zdeterminowani, że ten okręt zdobyli i nasz statek, przepraszam, ten statek zdobyli i w czasie tej walki zginęło dwóch marynarzy nigeryjskich. Mówię o marynarzach, prawda, w służbie wojskowej. Więc poziom determinacji jest tam znacznie większy, a także no, z tego widać, że wyszkolenie jest lepsze. Także możemy sobie w ten sposób powiedzieć, jeżeli nie zdarzyło się nic złego w czasie ataku, nazwijmy sobie próby obrony ze strony statku polegającej na to, prawda, że się próbujemy tam ukryć gdzieś wewnątrz tego statku w zamkniętym pomieszczeniu, to już potem się w zasadzie nic złego nie dzieje. Nie znam takiego przypadku.
A jednak na szczęście może skala zjawiska w tych najcięższych, najpoważniejszych przejawach nie jest duża. Jednak jeden marynarz w 2014 roku w Zatoce Gwinejskiej zginął. Można też przytoczyć takie dane, jak na przykład 1035 marynarzy było wystawionych na incydenty związane z piractwem. Z tego 438 było wystawionych na incydenty, w których podjęto próbę zdobycia, przejęcia statku, a 597 marynarzy brało udział w incydentach, czy było ofiarami w incydentach, w których doszło do skutecznego abordażu, do skutecznego wejścia piratów na statek. Z kolei spośród tych 597, 170 było w jakiejś formie i przez jakiś okres przetrzymywanych. Z tego 26 porwanych dla okupu. To jest 2014 rok, Zatoka Gwinejska.
I teraz, ja rozumiem, że teraz no, czekamy wszyscy, ale tak jak to powiedział wcześniej pan kapitan Marek Buś, że armator pewnie wie więcej, ale oczywiście tego nie powie, a tak między tym wszystkim jeszcze jest ten pośrednik, który pewnie toczy te negocjacje w sprawie kwoty i wykupu tych polskich marynarzy.
No tak, na pewno tak jest, bo to jest tego rodzaju sposób postępowania, który jest standardowy i jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na spekulacje i szukanie jakichś analogii. Jest ich, prawda, trochę, no, nazbierało się przez te lata. Ale powiedziałbym, to może źle zabrzmi, ale one generalnie są optymistyczne. To co się zdarzyło kiedyś z tymi ludźmi, oczywiście oni wszyscy są narażeni na stres, potem są różnego rodzaju traumy. Nie wiem, jak będzie u nas, ale w świecie zwykle takie osoby otrzymują pomoc psychologiczną po powrocie do domu. Ale powiedziałbym, krwawych ofiar nie ma.
Ale to, co sobie przypominam jeszcze bardzo, bardzo dawno temu, czyli kiedy zaczynałem pracę w Polskich Liniach Oceanicznych, był to rok 1970, i statkiem pod tytułem Andrzej Struk płynąłem do Japonii. To oczywiście kanał Suezki był zamknięty, więc trzeba było naokoło Afryki i zawsze złą sławą się cieszyła Zatoka Gwinejska, zawsze była określana jako zagrożenie piractwa. Także to jak długo...
Czyli to był 1970 rok, o którym tak pan jest. Kapitan mówi, a teraz tak. Mamy 2015.
Tak tylko, 45 lat temu.
Tylko, że dawniej to były bardzo rzadko porwania, czy ataki na statki w celu przejęcia, czy w celu porwania członków załogi. Dawniej były to przede wszystkim kradzieże i rozboje, zwłaszcza
czyli
na redach.
Łupy zdobyć
tak,
po prostu.
Łupy, zwłaszcza na redach, w portach i na redach. Pamiętam taką opowieść mojego ojca, który jest emerytowanym kapitanem. Na redzie jednego z portów Zatoki Gwinejskiej po prostu złodzieje podpłynęli w nocy, wzięli coś niepostrzeżenie z pokładu. Gdy ktoś ich zauważył, no lepiej było nie reagować, bo lepiej nie było się narażać, lepiej było się nie narażać na jakąś potyczkę, na jakieś ofiary I wtedy, jeżeli rzeczywiście były w tamtych czasach, ponad 20 lat temu, jakieś ofiary, to na ogół one wynikały właśnie z interwencji załogi, z jakiejś potyczki, z jakiejś próby obrony dóbr materialnych na statku. Nie były to wtedy jeszcze porwania, czy porwania statków, czy porwania członków załogi dla okupu.
No właśnie, panie kapitanie, bo pan mówił o tych instrukcjach, przestrzegano was, czyli co mówiono, że oddać, jak już wejdą...
Mało tego, no wiemy, przecież na całym świecie są różne rejony, na przykład Indonezja, wybrzeże Indonezji, kiedy się płynie, gdzie ja płynąłem z Nowej Zelandii do Singapuru, no u wybrzeży, a siostrzany statek, no gdzieś miesiąc wcześniej płynął i został napadnięty też przez piratów indonezyjskich, którzy na zasadzie nie to, że ludzi porwać, tylko okraść, tak? No kapitan też Polak postawił się, nie chciał dać pieniędzy z sejfu, no to poturbowali dużego chłopa, poturbowali, zmasakrowali i tyle, i tak musiał oddać, także tu nie ma co bohaterów strugać, bo to jak sami wiemy, zawsze tak wszędzie się mówi, najważniejszą wartością jest człowiek, także oddajemy te dobra, które mamy i może będzie spokój.
Tutaj nasz słuchacz, pan Mariusz, napisał tak. Podsumowując wypowiedź, ubezpieczyciel finansuje piratów i ma zapewniony dopływ gotówki od przerażonych ludzi, którzy muszą się ubezpieczyć, a ewentualne odszkodowania sponsorowane przez wszystkich obywateli korzystających z usług ubezpieczyciela. Złoty interes. Czy to jest odkrycie jakiejś teorii spiskowej, czy to niemożliwe?
Nie ma w tym teorii spiskowej, tak jest. Że tak powiem, w sferze ubezpieczeń od zawsze, prawda? Bo w końcu
nie tylko
w
piractwie morskim.
Tak, nie tylko dotyczy piractwa. Ale ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że padło tutaj trochę liczb i w stosunku do nich trzeba być ostrożnym. Dlatego, że tutaj kolega Piotr mówił właśnie, że jest, prawda, duża liczba zdarzeń, których się nie zgłasza, a zgłasza się zdarzenia, które formalnie spełniają kryteria piractwa, bo piractwem jest wszystko, każde przestępstwo w stosunku do statku i ludzi popełnione poza zasięgiem wód terytorialnym. Na wodach terytorialnych to już nie jest piractwo, to jest rozbój morski. To tak wszystko śmiesznie brzmi. To się oczywiście zwykle dodaje. Od niedawna zaczęto do tych statystyk dodawać zdarzenia wewnątrz portów, czyli na statkach, które są zacumowane. Więc te statystyki są takie, powiedziałbym, niepewne. Ale one są niepewne także przez to, że zgłasza się zdarzenia, które nie mają naprawdę charakteru zagrożenia dla ludzi. Na przykład taki wypadek, holownik ciągnie barkę otwartą, w zasadzie ponton, załadowaną złomem. Holownik, barka jest bez ludzi, nie ma tam żadnej załogi i holownik ma ten hol, prawda, kilkusetmetrowy, w żaden sposób nie może tej barki nawet jakimś manewrem obronić. I podpływa kilka łódek z kobietami w ogóle, notabene w załogach. Na każdą z tych łódek wrzucają 50-100 kilo złomu i uciekają w stronę brzegu. To jest zdarzenie z ciśniny Malaka, prawda? I jest to akt piractwa. To jest formalnie zgłoszone jako zdarzenie o charakterze piractwa. Tak samo jak napady na przykład rybaków po to, żeby im zabrać tam parę skrzynek ryby. Jedni to zgłaszają, inni nie. Czyli ta przestępczość, ją na pewno można wymierzyć w ciągu roku w liczbie czterocyfrowej, to na pewno jest 1000 zdarzeń. My się dowiadujemy ze statystyk formalnych, że było tego około 300. Z tego tylko 40 prób, a na przykład 460 to były autentyczne zdarzenia. No jeżeli było tylko 40 prób, to jest liczba, która pokazuje nam, że na pewno jest nieprawdziwa, prawda? Bo jeżeli było 250 zdarzeń autentycznie niebezpiecznych, to tych prób było przynajmniej więcej niż 500, czy więcej niż 1000 nawet. Bo także tu trzeba być bardzo ostrożnym, czytając, oglądając te liczby.
W dodatku, dla przykładu, w Zatoce Gwinejskiej nie mówi się za bardzo o przemocy, również na morzu, ze strony obywateli tamtejszych krajów, w stosunku do współbratymców. Na przykład w Nigerii i w niektórych okolicznych krajach zostało zdziesiątkowane rybołówstwo właśnie przez działalność piratów, którzy atakowali swoich. A rybacy często wożą broń już w tamtych rejonach. Także no, jest wiele zjawisk zakamuflowanych czy ukrytych, o których się na co dzień nie mówi, a które też stanowią o skali zjawiska.
A czy ci, którzy się przygotowują do zawodu marynarza, do pracy na morzu, wiedzą o tych wszystkich zagrożeniach? Czy tak naprawdę, bo jeżeli nie mówi się o tym oficjalnie, no to w szkołach morskich też się pewnie o tym nie mówi.
Na to nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.
Czy co?
Należałoby w ogóle taki przedmiot wprowadzić. Bo to jest w ogóle rzecz, która oczywiście sięga tradycji. No warto przypomnieć, że kiedyś wszystkie statki woziły broń i wszyscy marynarze zawodowi, nie będąc żołnierzami, potrafili tą broń obsługiwać. Także strzelało się z armat małego kalibru na statkach handlowych w ramach ćwiczeń i strzelało się oczywiście z broni krótkiej, czy tam...
To bardzo dawno temu, co?
To nie było jeszcze tak dawno, bo tego... Ja czytałem relację, która mówi, że na początku ubiegłego wieku były takie ćwiczenia, na przykład na Dalekim Wschodzie, prawda? Na statku bandery brytyjskiej, zresztą z międzynarodową załogą też, bo byli tam i Hindusi, i oczywiście obywatele Zjednoczonego Królestwa. Więc trwają takie zakulisowe dyskusje, co z tym fantem zrobić, prawda?
Ale pan wie, panie kapitanie, że jedyne państwo, którego statki mają broń na pokładzie, jest Izrael.
Nie jedyne. No, z tego, Północna Korea, Chińczycy pływali z bronią, moim zdaniem. Bo jeżeli obecnie się potrafili obronić, strzelając, nie mając drużyny ochroniarskiej na wodach Somalii, czy odbijać statki zdobyte, bo to przecież te wszystkie odbicia takie wewnętrzne to są właśnie dziełem północnych Koreańczyków i Chińczyków. Tak mi się wydaje, że żadnych innych wyjątków nie było i to było z użyciem broni, czyli w tej cytadeli, którą się dzisiaj zwykle tworzy, prawda, w maszynie, wyposażając ją w tego rodzaju drzwi, wentylatory i tak dalej, żeby tam nikt nie mógł przeniknąć z zewnątrz po zamknięciu, po zablokowaniu wewnątrz, musieli mieć schowaną także broń. Więc ja podkreślam jeszcze raz, przewożenie broni na statku, jakiejkolwiek, czy to mogą być nawet armaty, prawda, zainstalowane, w niczym nie zmienia statusu statku i nie narusza porządku międzynarodowego w tej dziedzinie. Także tylko to oczywiście trzeba zadeklarować w porcie.
Nie, no to wiadoma rzecz. Ale tak jak ja tutaj mówiłem, że dlaczego izraelskie statki, bo oni przecież cały czas są w stanie wojny od 1948 roku, od momentu, kiedy państwo izraelskie powstało, mają wojnę. I dlatego ja widziałem w Rotterdamie normalnie patrole, marynarzy z bronią maszynową po pokładzie. Nie było, że...
Tutaj ktoś z naszych słuchaczy pisze, agencje pośrednictwa pracy także nie informują o ryzyku piractwa. Czyli właśnie cały czas mam właśnie to pytanie, czy ci młodzi ludzie, którzy idą na morze, którzy ruszają, no tak jak pan kapitan tutaj mówił, 70 rok, pierwszy rejs, prawda, do Japonii, czy oni wiedzą, że z takim zagrożeniem trzeba się liczyć, czy to tylko tak, to, co z mediów dochodzi?
Tylko widzi pan, polskie linie oceaniczne to były liniowce. Myśmy mieli linie. I pan wiedział, że pan płynie do Japonii, po drodze pan będzie miał Chiny, Malezję, Bangkoki, Singapury i tak dalej. Obecnie przeważnie statki to są trampy. Pan nie wie, na jaki statek pan wsiada w Rotterdamie, a wysiada pan w Kuala Lumpur na przykład. No. Także dzisiaj nie ma liniowych. No niby są, można powiedzieć, prawda, czartery kontenerowców. Wiadomo, że się pływa w jakimś tam określonym czarterze i ma pan określone porty, ale takie statki typu tego, który został porwany, czy masowce duże, czy małe, pan nie wie, gdzie pan płynie.
No. Nie no, statek Aurafryki to liniowiec jest. To jest linia zachodnioafrykańska.
No, no ona zawsze istniała.
I nadal istnieje.
To odłam, przecież to jest kawałek PLO, prawda?
Tak, ale nadal jest to statek liniowy.
Nie Euro, tylko Polafryka, no.
Czy panów zdaniem, no gdyby właśnie na przykład na takim statku była broń, a załoga potrafiła się nią posługiwać, to by mogło rozwiązać problem? Czy to mogło doprowadzić do tego, że...
Sprawa jest bardzo delikatna i myślę, że to rozwiązanie, że jeżeli chcemy mieć broń na statku, to przychodzi jednak ktoś z zewnątrz, to jest lepsze niż to, o którym tutaj mówimy, ale to wynika z bardzo wielu okoliczności, no, na przykład samego faktu, że załogi są międzynarodowe.
Oczywiście.
Zasadą jest, że jeżeli statek się obronił przed piratami, no najsłynniejsze to zdarzenie tej powiedziałbym, bitwy, prawda, amerykańskiego kontenerowca u wybrzeży Somalii z całą amerykańską załogą. To samo właśnie, kiedy mówimy o Hindusach, którzy też tam chyba przynajmniej raz się potrafili bardzo skutecznie obronić. To wówczas, kiedy są załogi jednonarodowe, wówczas, prawda, istnieją różnego rodzaju więzi między tymi ludźmi.
I lepsza komunikacja.
Tak, ale no, jakaś tam wspólnota kulturowa tutaj też decyduje. Także na przykład Amerykanie są no, bardzo skutecznie szkoleni. Znaczy, oni są moim zdaniem w tej chwili najlepiej szkoleni w tej dziedzinie. Przynajmniej jeśli wiemy o jawnych programach, bo może ktoś jest lepiej szkolony, tylko po prostu nic na ten temat nie mówi. I to się oczywiście sprawdza. Natomiast jeżeli mamy mówić o szkoleniu jeszcze, to w tej chwili są takie wymagane prawem międzynarodowe certyfikaty dotyczące właśnie ochrony statku. Ochrony
przed tym,
safety oficerowie, czyli security. Cała ta sfera jest dzisiaj, że tak powiem, regulowana przepisami. Wszyscy muszą mieć takie certyfikaty, odbywają takie kursy, no ale nie dotyczy to posługiwania się bronią, tylko raczej swego rodzaju zabiegów taktycznych.
No ale szukanie bomby.
I obrony biernej.
Tak, obrony biernej przed zagrożeniami zewnętrznymi.
Wracając jeszcze do tematu, który pan przed chwilą zasygnalizował, my w portalu morskim również otrzymujemy sygnały, no można powiedzieć narzekania na Agencję Pośrednictwa Pracy, ale właściwie to nie jest rola Agencji Pośrednictwa Pracy, a ludzie jednak żyją w otoczeniu, żyją w społeczeństwie informacyjnym, media są dostępne dla każdego i raczej wszyscy młodzi ludzie idący na morze zdają sobie sprawę. Oczywiście każdy ma nadzieję, że jego to nie dotknie, ale ze skali zjawiska raczej sobie zdają sprawę i między innymi z mediów, czy z relacji kolegów starszych, z relacji wykładowców na uczelniach i tak dalej. Sam problem jest im znany, natomiast no, jednak idąc na morze do pracy, decydują się na pewne ryzyko. Praca na morzu zawsze była związana z pewnym ryzykiem, nie tylko związanym z piractwem.
Górników tylko.
To na zakończenie pytanie, ja wiem, to co powiedział pan kapitan, ładunek nieważny, oddać im wszystko, zdrowie, życie marynarzy najważniejszej załogi. Natomiast proszę mi powiedzieć, o ile to podnosi koszty, jaki to jest koszt globalny, to piractwo i to wszystko związane z przeciwdziałaniem mu, czyli właśnie albo zatrudnianie tych wyspecjalizowanych agencji ochrony, tych trzyosobowych tam drużyn komandosów, czy też ubezpieczenia i tak dalej, i tak dalej.
Szacuje się, że na świecie wszelkiego rodzaju straty, które przynosi zjawisko piractwa różnym podmiotom, nie tylko armatorom, to jest około 13 do 16 miliardów dolarów rocznie. Z jednej strony mamy ogromne koszty, a z drugiej strony jest to też biznes. I to nie chodzi mi o biznes czarnej strefy, czyli nie chodzi mi o sprawców. Jest to biznes, który się buduje na tym, nie tylko związany z ubezpieczeniami, bo są firmy doradcze. Są firmy, o których wspominaliśmy, ochroniarskie. Są firmy, które produkują sprzęt dla statków mający udaremnić abordaże czy ataki. Są różne rozwiązania. Oczywiście powszechnym jest na przykład okładanie krawędzi pokładów drutami kolczastymi i to wcale nie jest takie rzadkie, wcale nie jest tak rzadko stosowane. Natomiast są różne inne rozwiązania techniczne. Na przykład pewna firma holenderska wymyśliła rodzaj wytyków czy bomów wytykowych lekkich, które ciągną po powierzchni wody długie dosyć liny. I te liny mają się zaplątywać w śruby motorówek czy ribów, którymi podchodzą do statków piraci. I my nie wiemy, na ile to jest skuteczne. Firma się już od paru lat utrzymuje na rynku. Być może ich rozwiązanie zyskało uznanie armatorów. Nie wiemy do końca, na ile to jest skuteczne, ale to tylko pokazuje, jaki to jest biznes zbudowany wokół problemu piractwa.
To pan kapitan coś mówił też o tych zabezpieczeniach statków?
No, nawet były próby, nie pamiętam, czy to Maersk, czy któryś z armatorów, myśleli, że podłączenie prądu elektrycznego do tych zasieków z drutu kolczastego, że tak powiem, ale no, opinia publiczna za bardzo się zaczęła burzyć. bo jednak jesteśmy bardzo małą cząsteczką populacji ludzkiej. No i dlatego zrezygnowali z tego.
Ale to tak zwane oburzenie nie wynikało z tego, że to było groźne dla piratów, tylko że to było groźne dla załogi. Także to rozwiązanie przede wszystkim. Także to była główna przyczyna krytyki. Więc na pewno różnych rozwiązań jest mnóstwo. Armatorzy wydali duże pieniądze, chociażby na specjalne instalacje wodne, które tworzą takie, prawda, parasole zalewające te łódki pirackie, gdy one podchodzą. No, rzeczywiście tutaj Piotr ma rację, mówiąc, że wokół tego kręci się wielki biznes. Ja spotkałem się z liczbą, która mówiła nie o 100 miliardach dolarów, tylko nawet 22. Chociaż to oczywiście są też rachunki bardzo szacunkowe i bardzo okrągłe.
No, ja nawet nie wiedziałem, że to tyle.
Miejmy nadzieję, że pięciu Polaków jak najszybciej wróci i znajdzie się w rzeczywiście bezpiecznym miejscu, a nie miejscu, które do tej pory określane było jako bezpieczne. Dziękuję panom bardzo. Kapitan Żeglugi Wielkiej Marek Błuś, kapitan Żeglugi Wielkiej Jerzy Sobecki, Piotr Stareńczak z portalu morskiego.pl. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję.
Dziękuję. Do widzenia.